Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was wyjątkowy odcinek. Nie tylko ze względu na tematykę, jaką w nim poruszam, ale przede wszystkim dlatego, że postanowiłam połączyć siły z Karoliną, z kanału Karolina Anna, dzięki czemu razem przedstawiamy Wam dwie sprawy związane z catfishingiem. Ja omawiam jedną sprawę, a Karolina drugą. Uznałyśmy, że wakacje to taki czas, kiedy jesteśmy bardziej spontaniczni, nie chcemy się martwić konsekwencjami, chętnie też zawieramy nowe znajomości, w tym także online. Oczywiście, jak wiecie, seria Niebezpieczna sieć nie ma na celu zniechęcić Was do poznawania ludzi przez internet, ale wzmocnić Waszą czujność i ostrożność. Dlatego też uznałyśmy, że jak połączymy siły, to ten wydźwięk będzie mocniejszy. W końcu mamy takie czasy, że stworzenie sobie fikcyjnej postaci, którą ktoś nam przedstawia, to nic nadzwyczajnego. Bardzo łatwo można podać się za kogoś. A zwłaszcza narażone są na to nastolatki. Choć oczywiście każdy może paść ofiarą catfisha i przypominam, że nie jest to wina ofiary, a catfisha. Czyli osoby, która oszukuje. Więc jeśli i Wam się to przydarzyło, to nie jest Wasza wina. Jedynie, na co chciałabym Was uczulić, to właśnie na te kwestie bezpieczeństwa. Dlatego dzisiaj opowiem Wam o sprawie, która zakończyła się tragicznie, a rozpoczęła właśnie od internetowej znajomości. Tym bardziej jest to szokująca sprawa ze względu na profesję, jaką miała osoba, która oszukiwała innych. Z kolei na kanale Karoliny, Karolina Anna, posłuchacie o niewiarygodnej historii trójkąta miłosnego, w którym catfishing odegrał główną rolę. I odcinek jest już dostępny na kanale. Link do odcinka Karoliny znajdziecie także w opisie. Przypominam też, że 22 lipca zapraszam Was na spotkanie. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie. A teraz posłuchajcie dzisiejszej historii. Pod koniec 2022 roku 21-letnia kobieta przeglądała bezmyślnie Instagrama. Nagle zobaczyła coś, co wytrąciło ją z równowagi. Było to zdjęcie pewnego mężczyzny, które sprawiło, że zamarła. Tej twarzy nigdy by nie zapomniała. Widziała ją dziesiątki razy i liczyła, że już więcej jej nie zobaczy. Teraz był oskarżony o coś potwornego. Zrozumiała, że ją też mógł spotkać taki los. Zrobiło jej się niedobrze. Koszmar z przeszłości powrócił. 25 listopada ubiegłego roku wypadał w piątek. Ten dzień zapowiadał się dość leniwie. Poprzedniego dnia mieszkańcy Riverside w Kalifornii ucztowali podczas święta dziękczynienia. I w piątkowy poranek dopiero co wracali do rzeczywistości. Choć też na krótko, bo i tak czekał ich weekend. Dla większości był więc to dodatkowy dzień na odpoczynek. Tamtego dnia temperatura była dość niska, przynajmniej jak na Kalifornię, i wynosiła około 10 stopni Celsjusza. 38-letnia Brooke Winnick wyszła tamtego dnia z domu rankiem, zabierając ze sobą dwie córki, 15-latkę oraz jej młodszą siostrę. Brooke była samodzielną, kochającą mamą dla swoich córek i mieszkała wraz z nimi u swoich rodziców, Sherry i Marka. W 2022 roku Sherry miała 65 lat i doskonale odnajdowała się w roli troskliwej babci dla swoich dwóch dorastających wnuczek. Uwielbiała spędzać czas ze swoją rodziną. Jej mąż Mark od wielu lat trenował dziewczęcą drużynę softballu Arlington High School. Mężczyzna był bardzo uprzejmy, pomocny. Był gotów zrobić wszystko, żeby pomóc przyjacielowi w potrzebie, choć chętnie pomagał także nieznajomym. Z tych opisów wyłaniał się więc jeden obraz. Była to wspierająca się wzajemnie, kochająca rodzina. Życzliwa i uprzejma dla sąsiadów. Choć Brooke załatwiała na mieście kilka spraw w towarzystwie swoich dwóch córek, to do domu wróciła tylko ze starszą. Dlaczego? Otóż kiedy była na mieście, wydarzyła się pewna historia. W pewnym momencie zadzwoniła do niej zdenerwowana mama, czyli Sherry. Powiedziała, że około godziny 9:00 przyszedł do ich domu młody mężczyzna, który przedstawił się jako policjant i chciał koniecznie rozmawiać z 15-letnią córką Brooke. Gdy Sherry powiedziała mu, że zarówno jej matka, jak i nastolatka są nieobecne w domu, to mężczyzna uznał, że poczeka, aż te wrócą i będzie mógł z nimi porozmawiać. Twierdził, że chce poruszyć z 15-latką temat jakiejś sprawy ze szkoły i musi ją przesłuchać. Sherry, babcia nastolatki, była tym bardzo zmartwiona. Obawiała się, że wnuczka może mieć jakieś kłopoty. Sama myśl o tym, że policjant chciałby zabrać 15-latkę na komisariat, sprawiała, że kobieta nie mogła znaleźć miejsca. Była przerażona tym, w co wpakowała się jej wnuczka. A jeszcze, żeby tego było mało, to policjant powiedział, że właściwie jak wróci cała trójka, to chciałby porozmawiać z dwiema dziewczynkami. Tak jakby nagle sobie uświadomił, że w zasadzie młodszą z córek Brooke także powinien przesłuchać. Gdy Sherry przekazała tę informację swojej córce, ta uznała, że jest to dosyć niepokojąca sytuacja. I na wszelki wypadek młodszą córkę zaprowadzi do swojej siostry, Michelle Blondin. Z kolei do domu znajdującym się w Price Court wróci tylko z 15-latką. I w zasadzie jest to zaskakujące, że Brooke podjęła taką decyzję. W końcu w domu czekał policjant, który miał prawo porozmawiać z nastolatkami przy jej obecności. Ale coś, czy to intuicja, czy jakieś przeczucie, sprawiło, że postanowiła rozdzielić córki. Była jeszcze jedna kwestia, która bardzo ją niepokoiła. Jej matka Sherry powiedziała, że wpuściła tego policjanta do domu i ten poprosił o to, aby mógł zajrzeć do sypialni nastolatki. Wtedy też miał zrobić zdjęcia tego pomieszczenia. W pewnym momencie, gdy Sherry ponownie chciała się skontaktować ze swoją córką Brooke, telefon zabrał jej policjant, przedstawił się i powiedział, że jest tutaj z jej mamą, że jest trochę niespokojna, natomiast jeżeli rozmowa pójdzie po ich myśli, jeżeli jej córka będzie współpracowała, to nie ma się o co martwić. Rozmowę zakończył tym, że powiedział, że wszystko będzie dobrze. Po tej rozmowie, gdy ponownie Brooke chciała zadzwonić do swojej mamy, już ta nie odbierała. To też sprawiło, że czuła większy niepokój. Na razie jednak nerwowa atmosfera wynikała głównie z tego, że obie kobiety obawiały się, iż 15-latka wplątała się w jakąś niedobrą sytuację. Policjant w międzyczasie wydał kolejne polecenia. Nakazał, aby do domu weszła sama Brooke, a swoją nastoletnią córkę na początku zostawiła w samochodzie. W sensie, żeby poczekała po prostu przed domem, nie wchodziła do środka. Więc jak to zażyczył sobie funkcjonariusz, tak też kobieta zrobiła. I weszła sama, osobiście porozmawiać z policjantem, licząc, że w końcu dowie się, co takiego się wydarzyło. W tym czasie 15-latka czekała cierpliwie pod domem. Jednak przez dłuższy czas nikt nie wzywał jej do środka, ani też nie wyszedł do niej na zewnątrz. W pewnym momencie poczuła, że coś jest nie tak. W końcu postanowiła to sprawdzić. Zajrzała więc do domu. Tam ujrzała policjanta, ubranego w jasnobrązowy trencz i czarny kapelusz, który miał ze sobą sportową torbę i reklamówkę w ręku. Orientując się, że 15-latka weszła do domu, postanowił działać intuicyjnie. Okazało się, że w reklamówce ukrywał broń, którą następnie wycelował w jej stronę. W ten sposób wyprowadził ją z domu i nakazał jej wsiąść do swojego czerwonego samochodu marki Kia Soul, a następnie odjechał. Przez ten krótki czas, przez jaki była w domu, nastolatka nie zdążyła się zorientować, co się tam wydarzyło. Jedynie wyczuła, jakiś dziwny zapach, jakby się coś paliło. W tej sprawie wydarzyło się jednak coś, co pomogło w szybkiej interwencji. Mianowicie, całą sytuację z uprowadzeniem nastolatki widział sąsiad rodziny. Co prawda nie był pewien, że dobrze ocenił sytuację, ale postanowił nie ryzykować i zadzwonić na policję. Przez okno swojego domu widział, jak nieznajomy mu mężczyzna z twarzą zasłoniętą kapeluszem prowadzi wyraźnie przestraszoną nastolatkę. Do tego ta nie miała butów. Szła na bosaka. W pewnym momencie jej wzrok spotkał się ze wzrokiem sąsiada i wtedy miał wrażenie, że powiedziała do niego: pomóż mi. W tej sytuacji uznał, że nie ma co się zastanawiać. Lepiej zadzwonić na policję i niech sprawdzą, czy wszystko jest w porządku, niż zwlekać i czekać, co się wydarzy dalej. W tamtym momencie, gdy powiadamiał policję, kierowany był złymi przeczuciami, ale chwilę później jeszcze się tylko pogłębiły, kiedy zauważył, że w domu jego sąsiadów jest pożar. Pierwszy telefon na policję miał miejsce przed godziną 11. Wtedy zaniepokojony sąsiad informował, aby sprawdzić, co dzieje się z nastolatką mieszkającą tuż obok, która jego zdaniem została zmuszona do tego, aby wsiąść do obcego auta. Podał też wtedy markę tego samochodu oraz jego kolor, czyli czerwony. Gdy funkcjonariusze podjęli już interwencję, zmierzali właśnie w stronę tego domu, w którym doszło do wspomnianego wydarzenia, nagle pojawiły się kolejne telefony, tym razem zgłaszające, że w domu obok jest pożar. Wszystko wskazywało na to, że oba te wydarzenia miały miejsce w tym samym domu. A zatem potraktowano je bardzo poważnie, dzięki czemu w niedługim czasie patrole policji rozpoczęły obławę na czerwoną Kiję. Na szczęście było to dość charakterystyczne auto, choćby ze względu na swój kolor. W końcu, po kilku godzinach, udało się namierzyć poszukiwany pojazd. W międzyczasie okazało się, że należy on do Austina Lee Edwardsa, który według dokumentów zarejestrowany był w hrabstwie San Bernardino, niedaleko kalifornijskiej pustyni Mojave. Niestety, mimo że policjanci poprosili, aby mężczyzna wysiadł z samochodu i dobrowolnie oddał się w ich ręce, to ten postanowił nie poddać się bez walki, co doprowadziło do tego, że rozpoczęła się strzelanina pomiędzy nim a policjantami. Na miejscu obecny był także oddział jednostki SWAT. Dla funkcjonariuszy było to trudne zadanie, dlatego że wiadomo było, iż mężczyzna ma ze sobą nastolatkę i nikt nie chciał, aby przez przypadek została zraniona czy zabita. Trzeba było jednak postępować stanowczo i nie dać mężczyźnie uciec. Dlatego funkcjonariusze otaczali go z każdej strony i grozili mu bronią, by ten poczuł, że nie ma z nimi szans. W końcu zdesperowany porywacz wyszedł ze swojego samochodu i choć już wydawało się, że będzie współpracował, to znów zaskoczył policjantów i zaczął do nich celować. W pewnym momencie broń skierował w stronę ścigającego go helikoptera Departamentu Szeryfa i próbował w niego strzelić. Trudno powiedzieć, czy zaważył tutaj stres, czy jednak jego brak umiejętności, ale ostatecznie postrzelił sam siebie. Na początku do wiadomości podano, że policjant został zastrzelony, ale właśnie później, po zebraniu wersji wszystkich funkcjonariuszy, okazało się, że mężczyzna sam siebie postrzelił. I mówię policjant, bo jak się wkrótce okazało, naprawdę nim był. Do tego miał przy sobie broń służbową, do której miał pełne prawo. Na całe szczęście porwana nastolatka wyszła z tego bez najmniejszych obrażeń fizycznych. Jednak czekały na nią bardzo, ale to bardzo złe wieści. Śledczy musieli jej przekazać, że zarówno jej mama Brooke, jak i dziadkowie Sherry oraz Mark nie żyją. a życie miał im odebrać właśnie mężczyzna, który ją porwał. Kim był ten mężczyzna i dlaczego pojawił się w domu tej rodziny? To jeszcze śledczy musieli ustalić. Na razie byli w stanie odtworzyć wydarzenia z tego dnia. Otóż okazało się, że Austin Lee Edwards miał dziewczynę, z którą był w związku od 5 lat. I to ona na początku przekazała funkcjonariuszom, dlaczego wyjechał z San Diego i gdzie zmierzał. Otóż para spędzała razem święto dziękczynienia w San Diego, kiedy to nagle mężczyzna ją poinformował, że musi wracać do Virginii. Tam znajdował się jego dom. Jednak nie była to prawda, bo zamiast wrócić do domu, pojechał tylko z wiadomych sobie powodów prosto do Riverside. Tam szukał domu 15-latki, a gdy wytypował, który to budynek, czaił się już od około 6-7 rano, kiedy to kilkukrotnie podchodził i odchodził, aż w końcu odjechał i ponownie zjawił się w tej okolicy dopiero około godziny 9. Potem była ta cała rozmowa z Sherry, której właśnie powiedział, że jej wnuczka ma problemy i musi z nią porozmawiać. A następnie, gdy wróciła Brooke, to zakneblował całą trójkę. Na głowy założył im foliowe reklamówki. Brooke nie zamierzała tak łatwo się poddać. Walczyła z napastnikiem, więc ten podciął jej gardło. Z kolei uznaje się, że prawdopodobnie później postanowił udusić jej rodziców. Jednak tego nie udało się stwierdzić jednoznacznie ze względu na to, co zrobił. Czyli przed opuszczeniem domu rozpalił ogień w sypialni na parterze budynku, chcąc zatrzeć po sobie ślady. Liczył, że w ten sposób na pewno zginą wszystkie osoby, które były obecne w tym domu, ale też przy okazji skazał na pewną śmierć 3 psy i udomowionego ptaka, które zginęły w płomieniach. I akurat w tym momencie, jak podpalał ten dom, to wtedy weszła 15-latka, więc zadziałał błyskawicznie i postanowił ją porwać. Na szczęście policjanci mu w tym przeszkodzili. Ocalałej nastolatce, a także jej siostrze, która w tym czasie przebywała u cioci, oczywiście udzielono niezbędnego wsparcia psychologicznego. Choć mówiłam, że za dużo dziewczyna nie widziała, to jednak coś dostrzegła, zanim porywacz zabrał ją z budynku. Ostatnie, co widziała, to to, że na głowie jej babci był jakiś worek, ale według jej zeznań widziała, że ta się jeszcze poruszała. Dostrzegła też, że z jej mamą nie było dobrze. Jednak całkowitej pewności, co dokładnie dziewczyna widziała, nie mamy, ponieważ ze względu na dobro śledztwa nie zostało to ujawnione. Na pewno jednak wywołało to u niej poważną traumę. I ta pomoc psychologiczna była niezbędna. Wciąż jednak pozostawało najważniejsze badanie. Dlaczego młody policjant ze stanu Virginia, który znajduje się dokładnie po drugiej stronie USA, przebył 1000 kilometrów do Riverside, żeby uprowadzić nastolatkę i zabić jej bliskich? Żeby to zrozumieć, musimy się trochę cofnąć. Austin Lee Edwards w 2022 roku miał 28 lat, a za sobą zaledwie 1,5 roku pracy w policji. Nastolatkę, której rodzinę zabił, nie wybrał przypadkowo i nie chodziło też mu wcale o to morderstwo. Jego celem było poznanie tej 15-latki, a wręcz takie jej zagarnięcie dla siebie. Dlatego też, że jakiś czas temu poznał ją za pomocą portalu internetowego. Tylko że dziewczyna była przekonana, iż rozmawia z 17-latkiem. Był to więc niestety typowy catfish. Czyli tak naprawdę oszukał dziewczynę, zmieniając swoją tożsamość, nie ujawniając, kim tak naprawdę jest, tylko po to, aby mieć jej uwagę, aby tworzyć z nią jakąś relację, w jego głowie oczywiście, romantyczną. Prawdopodobnie uznał, że jej rodzina to przeszkoda do tego. nie zwracał uwagi na to, że problemem może być to, że wcale nie jest 17-latkiem. Postanowił inaczej zdobyć względy dziewczyny. Po prostu ją sobie, w cudzysłowie, ukraść, porwać. Ze względu na to, że jest to świeża sprawa, a na dodatek napastnik stracił życie, to nie za wiele wiadomo na temat szczegółów tej znajomości. Nie wiadomo, ile trwała, czy para planowała się spotkać, ani o czym rozmawiali. Dla dobra nastolatki, jak i jej siostry, nie są też ujawniane szczegóły dotyczące jej tożsamości. To, co jednak można wyczytać, to to, że policja nie ma podstaw, by przypuszczać, że dziewczyna była w tej sprawie kimś więcej niż ofiarą. Chodzi o to, że początkowo trzeba sprawdzić wszystkie opcje, także taką, czy na przykład nie była to jakaś zmowa. Na pewno kojarzycie, że takie sprawy miały już miejsce. Przykładem może być sprawa Didi i Gypsy Rose Blanchard. Jeśli słuchaliście o tej sprawie u mnie w podcaście, to możecie pamiętać, że właśnie Gypsy kontaktowała się ze swoim chłopakiem przez internet i tam też planowali wspólną przyszłość. I co zrobią? Ale w tej sprawie policja wykluczyła taki wątek. Potwierdzono, że nic podobnego nie miało miejsca. Najprawdopodobniej dziewczyna była pewna, że rozmawia z 17-latkiem i nie przypuszczała, że mogłaby zostać oszukana. Wydaje się to być dosyć zaskakujące w dzisiejszych czasach, zwłaszcza, że mamy naprawdę wiele opcji, aby kogoś zidentyfikować, zweryfikować, czy mówi prawdę. Choćby zaczynając od jego profilu na Facebooku, po właśnie jakieś wideo rozmowy, gdzie wtedy możemy zobaczyć, z kim rozmawiamy. Ale warto też dodać, że oszukiwanie kogoś w internecie nie polega tylko na tym, że daje się inne zdjęcia, bo równie dobrze można dać swoje zdjęcia, ale skłamać w innych kwestiach. Warto więc zwrócić uwagę na to, że nigdy nie mamy pewności, kto siedzi po drugiej stronie i czy na przykład nie jest to osoba, która może nam zagrażać. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz w każdym dostrzegać jakieś zagrożenie, ale żeby zawsze mieć na uwadze swoje bezpieczeństwo. Ponieważ za chwilę opowiem Wam jeszcze dalsze szczegóły z życia Austina, to myślę, że możemy też założyć, że w tym wypadku nawet nastolatka niekoniecznie musiała podać swoje wszystkie dane, że mężczyzna był w stanie je też odnaleźć. Co w zasadzie w dobie Facebooka czy Instagrama, gdzie wiele osób się oznacza i wskazuje swoją aktualną lokalizację, nie jest takie trudne. Być może wystarczyło, że mniej więcej wiedział, w jakim mieście mieszka. Może gdzieś zobaczył jej zdjęcie na tle domu albo widok z okna i już był w stanie sobie zlokalizować ten dom. Bo przypominam, że początkowo mężczyzna sprawdzał ten dom. Pojawił się tam kilka godzin wcześniej i weryfikował, czy to właśnie ten. Jak to bywa w przypadku takich spraw, to bardzo szybko zrobiło się o niej głośno w mediach. I wizerunek Austina zaczął masowo się w nich pojawiać. To też sprawiło, że na policję zgłosiła się inna młoda kobieta, która w 2020 roku miała około 21 lat. To, co powiedziała, rzuciło nowe światło na tę sprawę. Otóż kobieta była przekonana, że mężczyzna, którego twarz widziała na zdjęciach w telewizji i w internecie, to ten sam, z którym kilka lat wcześniej sama prowadziła internetową znajomość i od której zresztą niejednokrotnie próbowała się uwolnić. Powiedziała też śledczym, że jej zdaniem jest to typ człowieka, który jest zdolny do zamordowania kogoś i podpalenia domu. Nie zdziwiła się, kiedy to właśnie jego zobaczyła w roli oskarżonego o takie przestępstwa. Kobieta czuła się bardzo źle z tym, co zaszło, a sam widok twarzy Austina przypomniał jej koszmar, który przeszła, kiedy była w centrum zainteresowania mężczyzny. Zeznała, że wystarczyło, że go zobaczyła, a wszystko do niej wróciło. Zrobiło jej się niedobrze i się rozpłakała. Postanowiła jednak opowiedzieć swoją historię, żeby rzucić nieco światła na kwestię tego, kim ten mężczyzna był i do czego mógł być zdolny. Według jej zeznań, ich znajomość rozpoczęła się w październiku 2014 roku za pośrednictwem portalu Omegle. Dla tych, którzy nie kojarzą, to tak szybko wytłumaczę, że jest to portal, który losowo łączy w parę ludzi, by mogli ze sobą porozmawiać i sprawdzić, czy chcą kontynuować tę znajomość i na jakich warunkach. Można z kimś popisać albo porozmawiać przy użyciu kamerki. Gdy się poznali, miała zaledwie 13 lat, a Austin 20. Rozmowa była miła i zabawna, bo początkowo para wysyłała sobie głównie memy. Więc dziewczyna dała się namówić na kolejną, choć już nie za pośrednictwem Omegle, tylko tym razem za pomocą Skype'a z użyciem kamerki. Po miłym i niezobowiązującym początku tej znajomości zaczęło się jednak dziać coś niedobrego. Tematy ich rozmów szybko skręciły w stronę seksualności, a mężczyzna zaczął prosić 13-latkę o nagie zdjęcia. Mimo, że doskonale zdawał sobie sprawę, że dziewczyna jest jeszcze dzieckiem. 13-latka pod wpływem manipulacji i nacisków zgodziła się. Łącznie kobieta przedstawiła ponad 4000 wiadomości. Wynikało z nich, że często ze strony Austina pojawiały się homofobiczne i rasistowskie wyzwiska. Co więcej, mężczyzna chyba uważał, że jego rozmówczyni także jest czarnoskóra, o czym mogłyby świadczyć niektóre z jego wiadomości. Jego nastrój potrafił zmieniać się z dnia na dzień. Raz był zabawny i korespondował normalnie, a potem nagle zrozpaczony i smutny. Zdarzało mu się też wspominać o tym, że ma nie najlepsze stosunki ze swoim ojcem, a także narzekać na to, że jest głodny, bo nie ma pieniędzy, żeby sobie kupić jedzenie. Miał też zwyczaj niejedzenia, kiedy wpadał w stany depresyjne, przez co celowo pogarszał swój stan i znów narzekał na głód. Często poruszał także tematy odebrania sobie życia i okaleczania siebie. Chłopak pokazywał jej także na kamerce swoją kolekcję noży i narzędzi. Mimo osobliwych tematów tych rozmów, Austin i 13-latka utrzymywali kontakt ze sobą przez niemal 2 lata. Doszło do tego, że mężczyzna w pewien sposób uzależnił się od swojej rozmówczyni. Często czekał, aż dziewczyna wróci ze szkoły, żeby do niej zagadać. I kiedy w pewnym momencie dziewczyna miała już tego dosyć i próbowała zerwać z nim tę znajomość, to w takich momentach mężczyzna groził, że coś sobie zrobi. Mówił, że ona jest mu najbliższa, że jej wszystko może powiedzieć, że tylko ona go rozumie, że jest sensem jej życia i bez niej nie da sobie rady. Przy tym jego zachowanie budziło coraz więcej wątpliwości. Sugerował na przykład dziewczynie, żeby zabiła swoją mamę, skoro to przez nią nie może z nim rozmawiać na Skype'ie. Albo masturbował się przed kamerą, zachęcając do tego również samą nastolatkę. Dziewczyna nie uległa, natomiast czuła się zaszczuta. Czuła się w klatce. Nie wiedziała za bardzo, jak uciec z tej znajomości. Mężczyzna ją szantażował i cała ta sytuacja ciążyła jej coraz mocniej. Chciała zerwać ten kontakt i raz na zawsze od niego się uwolnić. W końcu zebrała się na odwagę i podjęła decyzję, a następnie poinformowała o niej Austina. Miało to miejsce pod koniec stycznia 2016 roku. Około 2 tygodnie po tym, kiedy mężczyzna zaproponował jej spotkanie i zaczął szukać już nawet tanich lotów do stanu, w którym mieszkała. W jednej z wiadomości jej pisał: moją pierwszą myślą rano jesteś ty, a jak kładę się spać, też myślę o tobie. Napisał jej 13 stycznia 2016 roku, czyli już w momencie, gdy nastolatka chciała się od niego uwolnić. Pisał też: to takie miłe mieć kogoś, kogo można kochać, wiedząc, że on też ciebie kocha. Jesteś najlepszą rzeczą w moim życiu i nie zmieniłbym cię na nikogo. To właśnie po tych wiadomościach mężczyzna wyraził chęć zobaczenia dziewczyny osobiście. Deklarował już nawet, że ma konkretne bilety w obie strony za $263. I zaczął ją nakłaniać do tego, aby się spotkali, sugerując, że gdy już przyleci, to byłoby głupio, gdyby tak nie było. To wszystko procesowało w nastolatce. Czuła, że nie chce go widzieć, nie chce tej znajomości, tylko przerastało ją pozbycie się tego mężczyzny ze swojego życia. Ona w końcu była jeszcze dzieckiem, nie wiedziała, jak radzić sobie w takich sytuacjach. To on był tym dorosłym. Ale zdecydowanie tak się nie zachowywał. W końcu 27 stycznia nastolatka napisała mu, że to koniec, że nie chce już mieć z nim kontaktu i chce zakończyć ich relację. Austin nie przyjął tego zbyt dobrze. Wyrzucił jej, że myślał, że ona go kocha. Potem naciskał, by z nim została. A gdy udało mu się ją przekonać, to dodał, żeby nie robiła tego więcej, że to go strasznie bolało. A potem 4 dni później znów zaproponował jej spotkanie. W kolejnych dniach nastolatka ponownie chciała się od niego uwolnić. I gdy Austin zauważył, że jego prośby ani groźby nic nie dają, to postawił na desperacką próbę zwrócenia na siebie uwagi. W tym celu okaleczył siebie i groził swojemu ojcu śmiercią. Miało to miejsce na początku lutego 2016 roku. Zaledwie kilka dni po tym, jak dziewczyna chciała zerwać z nim kontakt. Od tamtego czasu aż do września 2016 roku nastolatka stopniowo rozluźniała kontakt, którego nie chciała już w swoim życiu. Aż w końcu zdecydowała się na ostatni krok. Zablokowała mężczyznę, by ten już nie mógł w ogóle do niej wysłać wiadomości. Miała wtedy już 15 lat. Mimo to Austin jeszcze wiele razy próbował się z nią kontaktować. Zakładał nowe konta na Skype'ie, a potem na Facebooku. I było to dla niej bardzo niepokojące, gdy mężczyzna znalazł ją na tym drugim portalu, dlatego że nigdy nie podała mu swoich prawdziwych danych, a mimo to jej jakoś na nią trafił. Raz na jakiś czas jeszcze do niej pisał, a ona starała się mu cały czas przekazać to samo, czyli że już nie chce z nim kontaktu. Ostatni raz wiadomość wysłał jej w 2020 roku. Ponownie go wtedy zablokowała i odmówiła dalszego kontaktu. Liczyła, że może w końcu mężczyzna zrozumie, że to koniec. A tak przypomnę, że skoro w 2023 roku Austin miał dziewczynę od 5 lat, to w tym czasie już był w związku. Mimo to i tak nagabywał tę nastolatkę. Przez te wszystkie lata dziewczyna starała się radzić z tym sobie sama. Uważała, że to jej problem, że w ogóle wstyd przyznać się do czegoś takiego. Chyba nawet sama przed sobą ukrywała, jak wielki wpływ to na nią miało. Dopiero kiedy już dorosła, zrozumiała, że to było straszne obciążenie. A gdy zobaczyła zdjęcie Austina w telewizji, to uznała, że pora przyznać, jak mocno wpłynęły na nią te przeżycia. Znajomość z Austinem ukrywała przed bliskimi przez lata. Ale sama w tym czasie zmagała się z syndromem stresu pourazowego po manipulacjach, których mężczyzna się dopuścił. Ta toksyczna znajomość była dla niej jak taki brudny sekret, z którym czuła się obrzydliwie, mimo że to nie ona to zawiniła. Dopiero opowiedzenie tej historii sprawiło, że poczuła, że spadł z niej ogromny ciężar. Że pozbyła się z siebie tej skażonej części, że mogła w końcu powiedzieć, jaką krzywdę wyrządził jej Austin. W wywiadzie dla The Times powiedziała, że Austin był naprawdę dobry w manipulowaniu ludźmi i że jest pewna, że też ludzie odczytywali źle jego wiek, nie mieli pojęcia, ile tak naprawdę miał lat. Bo mógł wyglądać na dużo młodszego. I chociaż historia tej nastolatki na szczęście nie zakończyła się tragicznie, to jednak myślę, że wszyscy możemy sobie wyobrazić, jak było to dla niej traumatyczne i że tak naprawdę do dzisiaj boryka się z konsekwencjami tego. Jej przykład daje nam też pewne pole do wyobrażenia sobie, co się działo między 15-latką, którą Austin w 2023 roku chciał porwać, a właśnie nim. Jak widać, był to człowiek, który bardzo mocno angażował się w znajomości przez internet, wręcz uzależniał od nich, był świetny w manipulowanie. Jakbym miała go określić jakimś słowem, to nazwałabym go bluszczem. Gdzie często tak się określa osoby, które żywią się naszą energią, naszym poczuciem winy oraz tym, że robimy coś dla siebie. Są od nas często też uzależnione. A warto dodać, że psychika nastolatki nie jest jeszcze na tyle odporna, by od razu stanowczo i pewnie odmówić kontaktu z kimś takim, kto przekracza granice. A warto jeszcze dodać, że o ile ta nastolatka, która w 2016 roku zakończyła znajomość z Austinem, wiedziała, ile ten miał lat, o tyle ta 15-latka była przekonana, że rozmawia z 2 lata starszym chłopakiem. Czyli też Austin wiedział, że gdyby się przyznał, ile ma lat, to nie byłoby tej znajomości prawdopodobnie. Jednocześnie też pewnie nie widziała w nim takiego zagrożenia, niż gdyby miała świadomość, z kim tak naprawdę rozmawia. Oczywiście, jak wspominałam, ze względu na to, że śledztwo się toczy, nie wiemy, w jakiej znajomości, nie wiemy, w jakiej fazie znajomości byli i czy Austin zachowywał się podobnie. Jednak z pewnością był to, jednak to, co wiemy z pewnością, to to, że był to mocno zaburzony człowiek, który stosował szantaż emocjonalny i manipulował swoimi ofiarami, by wymusić na nich uczucia i toksyczne więzi. Ale przejdźmy jeszcze do jednej ważnej kwestii. Powiedziałam, że Austin był policjantem, więc jak to się stało, że człowiek z taką przeszłością został zatrudniony w policji i nikt nie zgłębił jego życiorysu? To jest kolejna kwestia sporna w tej sprawie i do dziś budzi wiele emocji. A Michelle Blandin, czyli siostra i córka zamordowanych, złożyła nawet przeciwko policji pozew, oskarżając ich o rażące błędy i zaniedbania, które doprowadziły do śmierci jej bliskich. I trzeba przyznać, że czerwonych lampek ostrzegawczych rzeczywiście było sporo. Jednak mimo to Austin dostał pracę jako policjant, a wraz z nią między innymi dostęp do broni. Czy naprawdę nie można było temu zapobiec? Wróćmy do tego, że w 2016 roku, wtedy kiedy doszło do incydentu, w którym mężczyzna zranił się w rękę i groził, że zabije swojego ojca, zostało wezwane pogotowie. Ratownicy medyczni zadzwonili wtedy też po policję, prosząc, by pomogła powstrzymać Austina, ponieważ ten zachowywał się bardzo agresywnie, był nieprzewidywalny. Został wtedy przewieziony do szpitala, a tam po kilku godzinach aresztowany. W rezultacie trafił do zakładu psychiatrycznego. Jego sprawa trafiła też do sądu i w trakcie, gdy przebywał w zakładzie psychiatrycznym, bardzo istotne jest to, że miejscowy sędzia zabronił mu kupowania, posiadania lub transportu broni palnej. Po tym, jak sam mężczyzna dobrowolnie zgłosił się na leczenie, czyli wyraził zgodę na umieszczenie go w takim zakładzie. I później zweryfikowano, że nikt nigdy później nie zwrócił się do sądu o to, aby wycofać ten zakaz, czyli przywrócić mu prawo do posiadania broni. Jak coś takiego mogło nie być sprawdzone przez policję? I co ważne, ślad po tej historii znajdował się w jego aktach i był do odnalezienia podczas procesu rekrutacji. Jednak nikt, nie wiadomo z jakiego powodu, do niego nie dotarł. Austin twierdził, że podczas kwalifikacji na to stanowisko wyjawił, że do placówki leczenia zdrowia psychicznego zgłosił się przed laty dobrowolnie. Podobno nie robił z tego tajemnicy, że tam przebywał. Natomiast rzeczniczka Policji Stanowej w Virginii zaprzeczyła jego słowom i powiedziała, że podczas procesu jego rekrutacji, który był odpowiednio długi i obszerny, policja nie wychwyciła niczego, co sprawiłoby, że zastanawiali się nad sensem zatrudnienia tego człowieka czy właśnie sprawdzenia jego historii. To sprawiło, że w zasadzie ten incydent z przeszłości nie został odnotowany. Później potwierdzono, kto tutaj mówił prawdę, bo okazało się, że 30 grudnia 2022 roku Austin rzeczywiście zeznał, że dobrowolnie zgłosił się do szpitala. Oczywiście samo to w sobie nie było dyskwalifikacją do podjęcia pracy policjanta, jednak tego typu kwestie powinny być wyjaśnione znacznie bardziej szczegółowo. Kluczowe znaczenie miał tu przecież powód tej hospitalizacji. Gdyby to było na przykład leczenie depresji, to nikt nie miałby z tym problemu, nie byłoby to żadnym przeciwwskazaniem. Jednak w przypadku Austina okazało się, że zignorowano tę bardzo ważną przesłankę, ku temu, by zakwestionować zdolność mężczyzny do pracy w policji. Podobno w tej sprawie zawinił śledczy, który za sprawą zwykłego błędu użył nieodpowiedniego kodu do wyszukiwania przypadków hospitalizacji w szpitalach psychiatrycznych. Natomiast kwestia tego, czy policja miała przesłanki ku temu, by dokładniej zbadać przeszłość Austina, by zakwestionować jego zdrowie psychiczne, a przez to możliwość pracy w tym miejscu, nadal pozostaje otwarta. Oczywiście w tym przypadku policja nie ma ochoty się przyznawać do błędu i broni swojego zdania. Wręcz podkreśla, że decyzje były przemyślane i nie popełniono błędu. Trudno się jednak z tym zgodzić. Innego zdania jest choćby rodzina zamordowanych osób czy profesor prawa karnego, który po przejrzeniu dokumentacji zauważył, że na podstawie uzyskanych o Austinie informacji policja zdecydowanie powinna była tutaj dokładniej prześwietlić przeszłość mężczyzny, a wręcz wszcząć dochodzenie, zanim go zatrudniono. A przecież niepokojących sygnałów było więcej, jednak z jakiegoś powodu mężczyzna pomyślnie przeszedł test wariografem w lutym 2021 roku, po którym został zatrudniony na stanowisko policjanta. Jeszcze przed testem miał przyznać się do kilku wykroczeń, takich jak na przykład wykroczenia drogowe, zjedzenie w cudzysłowie przez pomyłkę ciastek z marihuaną, nieopłacone rachunki z lokalnych szpitali, czy rezygnacja z poprzedniego stanowiska w Walmarcie bez złożenia oficjalnego wypowiedzenia, czyli po prostu zniknął ze swojej pracy, bez wyjaśnienia. Twierdził też, że nigdy nie popełnił poważniejszych przestępstw, ani nie ukrywał nielegalnej działalności związanej z narkotykami i nigdy nie był aresztowany. I znów, to ostatnie było nieprawdą. Ponieważ w 2016 roku sprawa z groźbami w stronę ojca zakończyła się właśnie aresztowaniem. Gdyby zostało to ujawnione, a policja bez problemu mogła to zweryfikować, Austin nigdy nie zostałby dopuszczony do tej pracy. Ostatecznie mężczyzna rozpoczął Akademię Policyjną stanu Virginia 6 lipca 2021 roku. I pozostał w niej aż do 21 stycznia 2022 roku. Wtedy też już po zakończeniu edukacji rozpoczął oficjalnie pracę jako pełnoprawny policjant. A po 9 miesiącach złożył podanie na stanowisko zastępcy szeryfa w Virginii, powołując się na referencję od swojego ojca. Do tego jeszcze bliskiego przyjaciela oraz oficera szkolenia terenowego Policji Stanowej w Virginii. I może Was to zaskoczy, a może nie. Oczywiście dostał tę pracę. Oficjalnie 16 listopada 2022 roku został zastępcą szeryfa i miało to miejsce zaledwie 9 dni przed tym, jak dokonał zabójstw. I ogólnie cała ta kwestia pracy Austina w policji, w ogóle przyjęcia go do Akademii Policyjnej, a potem na stanowisko zastępcy szeryfa, nie jest jasna. Jest natomiast jasne to, że doszło do zaniedbań na prawie każdym etapie rekrutacji tego mężczyzny. Od Akademii Policyjnej aż po Biuro Hrabstwa Waszyngton, które rekrutowało go na zastępcę szeryfa. Już samo to, że kadencja mężczyzny na każdym z dotychczasowych stanowisk była krótka, co w policji jest raczej niespotykane, powinno budzić wątpliwości. Ale znów, nikt się temu nie przejrzał. Oczywiście przyjrzano się temu już po tragedii, ale to przecież nie wtedy powinno na to się zwrócić uwagę, tylko znacznie wcześniej. Jak to bywa w takich sytuacjach, pod wpływem tych tragicznych wydarzeń, wywiązała się dyskusja na temat zmiany zasad rekrutacji. Postanowiono m.in., że każda budząca choćby najmniejszą wątpliwość kwestia z przeszłości powinna zostać wyjaśniona za pomocą wariografu. Do tego uznano, że trzeba będzie zweryfikować dotychczasowe zasady prowadzenia dochodzeń oraz opracowane zostaną specjalne szkolenia dla policjantów na temat historii zdrowia psychicznego. I z takich nowości ma pojawić się obowiązek przesłuchania wszystkich domowników kandydata, niezależnie od tego, czy od któregoś z nich pochodziły referencje. I tak przy okazji przyznam, że dla mnie to było dosyć zaskakujące, że wystarczyło, że ojciec Austina, który przy okazji był też sprawcą jego aresztowania, bo to on zgłosił, że syn mu groził, wystawił mu referencję, by ten służył w policji. Wydaje się to dosyć mało wiarygodne. Ale to nie ostatni temat, który wzbudził kontrowersję, bo jeszcze sporą dyskusję wzbudziło przeszukanie domu nieżyjącego już policjanta. Zakładano, że można by tam znaleźć dowody, na przykład molestowania innych nieletnich ofiar czy nagabywania ich przez internet. Jednak, jak się okazało, policja już na dzień po zabójstwach przeszukała tylko jeden z domów Austina, który znajdował się w Southville w Virginii i który policjant kupił niedługo przed zabójstwami. Jego mieszkanie w Richmond, z którego w ogóle został eksmitowany, a w którym zdecydowanie mieszkał dłużej, mimo że było dalej nienaruszone, nikt po nim nie zamieszkał w tym miejscu, to nie zostało sprawdzone. Jedynie dziennikarze pojawili się w tej okolicy i zaglądali przez okna, stąd mniej więcej wiemy o kilku interesujących kwestiach. Zacznijmy od tego, że mężczyzna został eksmitowany, ponieważ zalegał z czynszem. Sprawa została zgłoszona do sądu, a z akt sądowych wynika, że był winien $804 za czynsz, który powinien zapłacić w listopadzie. Do tego były doliczone odsetki w wysokości około $80, $61 kosztów sądowych, $150 opłaty adwokackiej i $90 na opłaty za media i wywóz śmieci. Więc też to jest dosyć interesująca kwestia, że mimo iż mężczyzna był przez ten czas zatrudniony, otrzymywał pensję, to i tak narobił sobie długów. I sprawa trafiła do sądu, a oczywiście policja i tak o tym nic nie wiedziała. W każdym razie, jeśli chodzi o to mieszkanie, to obserwacje dziennikarzy wyglądały następująco. Mieszkanie znajdowało się na drugim piętrze. Okna były w większości zasłonięte, ale zauważono w środku między innymi zabawkę dla kota, przed drzwiami zużyte buty marki Jordan, a na klamce, która była zepsuta, ktoś zawiesił dwie przesyłki i przypiął je za pomocą takich gumek recepturek. Był to nakaz eksmisji oraz prośba od sąsiadów o utrzymywanie werendy w czystości. I teraz można się zastanawiać, dlaczego właściwie policja nie przeszukała tego mieszkania. Pojawiły się głosy, że byłoby to tej organizacji nie na rękę, ponieważ to przeszukanie sprawiłoby, że mogłoby się pojawić jeszcze więcej dowodów na to, że mężczyzna miał na swoim koncie znacznie więcej wykroczeń i przestępstw, jak na przykład związanych z molestowaniem nieletnich. A to tym bardziej nie postawiłoby policjantów w najlepszym świetle. Do tego wyszła jeszcze kolejna afera. Dużo emocji wzbudziła kwestia tego, że zanim przeszukano ten dom Austina w Southville, to przed tym oficjalnym przeszukaniem usunięto kilka przedmiotów. Późnym wieczorem, 25 listopada, czyli w dniu zabójstw, dwóch pracowników z biura szeryfa hrabstwa Washington pojechało do jego domu i zabrało stamtąd czarny worek na śmieci oraz ciężarówkę należącą do szeryfa. Jaki był w tym cel? Czy był to krok ku temu, by śledztwo nie wykazało nieprawidłowości ze strony biura? Tego nie wiadomo. Co więcej, policja z Riverside, która prowadziła sprawę tych zabójstw, nie została o tym kroku poinformowana. Nie były więc to oficjalne działania. Co więcej, prawdopodobnie podejmowanie tego typu działań przez policjantów z innego rejonu nie jest w ogóle dopuszczalne. Wyjątkiem są tylko jakieś szczególne powody, ale w ogóle nie powinno ich tam być. Takim wyjątkiem byłoby na przykład, że osoby, które przebywają wewnątrz budynku, są w jakimś niebezpieczeństwie. W innych przypadkach obowiązuje standardowy nakaz przeszukania, wydany przez sąd, a tu takiego nie było. Ta sprawa nasuwa wiele pytań, między innymi takie, czy ta historia miałaby tak tragiczny finał, gdyby Austin jednak nie został dopuszczony do pracy w policji? Pytanie też, czy gdyby nastolatka, która była wcześniej ofiarą, złożyła na niego doniesienie, to czy jakoś by pomogło to w tej sprawie? Nie wiadomo. Możemy tylko na głos się zastanawiać. Michelle Blandin, która po tej tragedii została prawnym opiekunem córek Brooke, apeluje teraz do innych rodziców w internecie, aby uważali na to, z kim dzieci utrzymują znajomości w świecie online. I by chociaż ta historia miała taki pozytywny wydźwięk w ten sposób, że uczuli innych na właśnie ten problem i wzmoży czujność, by zachować ostrożność. Prawda jest taka, że kiedy ma się te 15 lat, to zupełnie inaczej postrzega się świat. Jest się bardziej ufnym. Nie ma się takiej potrzeby weryfikacji, kto siedzi po drugiej stronie w internecie. A drapieżnicy, tacy jak Austin, nie próżnują i każdego dnia próbują, w cudzysłowie, złowić swoje nowe ofiary. Co oczywiście nawiązuje do hasła catfish. Michelle oczywiście nie poprzestała na tym apelu. Uznała, że rodzinie należy się odszkodowanie, że policję trzeba pozwać. W związku z tym oficjalnie swoje straty oszacowała na 100 milionów dolarów. I takiej kwoty odszkodowania będzie się domagać. Na GoFundMe założono też zbiórkę dla rodziny, na której zebrano ponad 100 tysięcy dolarów. Te pieniądze zostaną przeznaczone dla dwóch ocalałych nastolatek. Michelle podkreśliła, że Mark był kochającym ojcem, dziadkiem, wujem, bratem i trenerem. Sherry była słodką i troskliwą matką, babcią, siostrą i ciotką, która uwielbiała spędzać czas ze swoją rodziną. Z kolei Brooke była ukochaną, samodzielną matką o wielkim sercu i największą radość czerpała ze wspierania swoich córek. I właśnie w ten sposób kobieta chciałaby, aby jej bliscy zostali zapamiętani. Ta tragedia była też o tyle dla niej trudna, że doszło do niej zaraz po święcie dziękczynienia, kiedy to dopiero wspólnie razem świętowali. Na koniec znalazłam też wypowiedzi przyjaciół Austina. I mogą być one w zasadzie zaskakujące, bo stawiają mężczyznę w innym świetle. Dla ich znajomych jego zachowanie było wielkim zaskoczeniem, dlatego że oni postrzegali go jako dobrego człowieka. Mówili o nim, że był inteligentny, wspaniały. Nie mogli pojąć, jak mógł zamordować 3 osoby z zimną krwią. To zupełnie do niego nie pasowało. Niektórzy też go nazywali dzieciakiem, co też może wskazywać na to, że mógł zachowywać się trochę niedojrzale. Co zaskakujące, prowadził podwójne życie, bo znajomi twierdzili, że mężczyzna kupił nowy dom dla siebie i swojej partnerki, że planowali wspólną przyszłość i nie do końca rozumieli, co takiego tam się wydarzyło. Co sprawiło, że chciał umówić się z nastolatką i wręcz po nią sobie tak pojechał, tak jakby ją chciał zabrać dosłownie do swojego domu. Znajomi podkreślili też, że trudno im się wypowiadać w tej sprawie, dlatego że z jednej strony wiedzą, jaka tragedia się wydarzyła i bardzo współczują rodzinie ofiar, ale też oni cierpią, bo dla nich był bliski. Traktowali go jak młodszego brata, syna, kochali go. I nie spodziewali się, że prowadzi takie podwójne życie i zrobi coś takiego. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. I czy uważacie, że można było jakoś temu wszystkiemu zapobiec? Zastanawiam się też, czy gdyby faktycznie któraś z nastolatek zgłosiła się na policję i powiedziała, że jakiś mężczyzna ją męczy w internecie, czy to zostałoby potraktowane z należytą powagą. Bo mam takie poczucie, że chyba to by niewiele zmieniło, ale to takie moje już prywatne przemyślenia. W sensie, że póki nie doszło do żadnego przestępstwa, tylko były to jakieś rozmowy, było to wszystko wirtualne, to w zasadzie pewnie nie spotkałaby go jakaś kara. Najbardziej szokująca jest dla mnie kwestia oczywiście tego, że mężczyzna dostał się do policji. Dalej nie potrafię sobie wyobrazić, jak do tego doszło. Bo nie trzeba było jakoś specjalnie szukać informacji w jego życiorysie, zwłaszcza, że sam je podał, aby się upewnić, że to nie jest dobry człowiek na to stanowisko. Czy zaważyły braki kadrowe? Po prostu potrzebowano ludzi? Trudno mi powiedzieć, jaki jest tutaj problem, zwłaszcza, że policja nie ma ochoty się przyznać do błędu. Dajcie znać, jakie są Wasze przemyślenia odnośnie tej sprawy. Jestem bardzo ciekawa i z góry dziękuję za wszystkie komentarze. Jeszcze raz zapraszam Was do wysłuchania odcinku Karoliny, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Jest już dostępny na jej kanale. I oczywiście zapraszam też Was na spotkanie w sobotę 22 lipca, które będzie miało miejsce na plaży Poniatówka w Warszawie o godzinie 17. Szczegóły znajdziecie w opisie. Jak coś, nie trzeba się zapisywać, ale fajnie dać znać, że będziecie. Dziękuję też za subskrypcję, łapki w górę i udostępnienie odcinka, a także wszystkim wspierającym i patronom. A zwłaszcza Annie, Magdzie, Kindze, Przemysławowi, Rafałowi, Adzie i Jakubowi. Bardzo dziękuję za Wasze wsparcie, dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że tym razem do zobaczenia. A jak nie, no to do usłyszenia. I pamiętajcie, uważajcie na siebie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo i myślę, że w kontekście takich internetowych znajomości powinna funkcjonować zasada ograniczonego zaufania. To teraz pozostaje mi życzyć Wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.